Zanim stąd odejdziemy, Bóg nas posyła, Bóg nas obdarowuje i tak jak to rozumiemy, też oczekuje od nas oddania i służby. Często w różnych okolicznościach pada takie pytanie, które jest wyrażone tymi słowami albo innymi, ale sens jest ten sam. Co powinienem robić? Kiedyś w telewizorze usłyszałem, jak jedna pani zapytała tamtejszego w tamtym czasie prezydenta, jak żyć? Panie prezydencie, co mamy robić? W Słowie Bożym znajdujemy przykłady takiego pytania. Tyle, że ponieważ jest to Słowo Boże i kontekst jest Boży, więc często dotyczą one właśnie mojego życia tu i teraz, tak aby było ono przygotowaniem na ten czas, na ten moment, kiedy stanę przed Panem. Jan Chrzciciel zapowiada, przygotowuje ludzi na przyjście Mesjasza, mówi, już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Mówi o jakimś owocu, dobrym owocu, więc ludzie pytają i pytały go tłumy, co mamy czynić? I przychodzili też celnicy, czyli ci podatkowi poborcy, aby dać się ochrzcić, mówili do niego nauczycielu, co mamy czynić? I pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? A pamiętacie tego naczelnika więzienia, kiedy nastało trzęsienie ziemi, Paweł, Sylas w nocy wielbili Pana, śpiewali, a potem Paweł dopilnował, aby wszyscy więźniowie pozostali, bo kiedy ten naczelnik, myśląc, że ktoś uciekł, czy może wszyscy, chciał się zabić, mówi, nie, nic sobie nie rób, bo jesteśmy tu wszyscy, zwołał do niego, uprzedzał go, bo kara za ucieczkę więźnia, choćby jednego, była straszna w tych armii rzymskiej. A on, wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, ten naczelnik więzienia, panowie, co mam czynić? Tu mówi konkretnie, abym był zbawiony. A apostoł Piotr, kiedy wstąpił Duch Święty i było zamieszanie, totalne niezrozumienie tego, co się dzieje, kiedy Piotr wystąpił i zaczął objaśniać to, co się dzieje i doprowadził w sumie do konkluzji, iż skonfrontował ten tłum, który 50 dni wcześniej krzyczał, ukrzyżuj go, może to już nie był ten sam tłum. Skonfrontował z ich decyzją, pokazując, udowadniając, że zabili posłanego przez Boga Mesjasza. To wtedy, gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, w innym tłumaczeniu przerażeni, rzekli do Piotra, pozostałych apostołów, co mamy czynić? Mężowie, bracia. Pytanie wraca wielokrotnie. Co w związku z tym powinienem czynić? Jan Chrzciciel odpowiada, tłumom odpowiada, co mamy czynić. On odpowiadając im rzekł, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech czyni podobnie, czy w innym tłumaczeniu, niech dzieli. A poborcom podatkowym odpowiada, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co kazano. A żołnierzom mówi, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestańcie na swoim żołdzie. Właściwie proste porady, proste odpowiedzi, prawda? Co powinienem robić? Tutaj w tej wersji jakby Jana Chrzciciela odpowiedź jest, mówiąc ogólnie, postępuj uczciwie w tym, co do ciebie należy i pomagaj biedniejszym od ciebie. A odpowiedzi Jezusa, odpowiedzi Jego uczniów w temacie ratunku przed karą, przed uzyskaniem zbawienia. W przypadku Jana też o to chodziło, bo oni pytali, co mamy czynić, bo Jan mówił, już nadchodzi sąd. Więc też był ten kontekst kary i uratowania się przed karą. A tu w przypadku Jezusa i uczniów odpowiedzi, na przykład odpowiedź Piotra tłumom, który był poruszony do głębi, który obawiał się kary, tak, przerażony, jak w innym tłumaczeniu powiedziałem. Upamiętajcie się, tak, pierwszy krok, i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Odpowiedź Piotra. Naczelnikowi więzienia, co mam czynić? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił do Jezusa i rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? A on zaś rzekł do niego: A co napisano w zakonie? Co czytasz? Tak na marginesie, zawsze mi się to podoba, kiedy w odpowiedzi na pytanie pada pytanie. Odpowiadamy pytaniem. Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Może takie dopowiedzenie w temacie, kto jest bliźnim i co mam czynić w związku z tym. Pamiętacie historię z miłosiernym Samarytaninem, którego jeden duchowy przywódca minął, drugi duchowy lider kościelny, aktywista, tak można powiedzieć, minął. No i zupełnie obcy w wierze i co do rasy, rasowo człowiek się nim zajął. I Jezus kończy tą konkluzją Łukasza, 10 rozdział, 36 wiersz. Który z tych trzech, twoim zdaniem, mówi do tego, który go pytał, kto jest moim bliźnim, który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który ulitował się nad nim. W innym tłumaczeniu: ten, który pomógł. I rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. O Jezusie powiedziano, że chodził po świecie dobrze czyniąc. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Chodził dobrze czyniąc, my jesteśmy świadkami tego, co czynił. Iść przez życie dobrze czyniąc. Dobra perspektywa na początku nowego roku. Umówiliśmy się, że jest nowy rok. No niech tak będzie. Dobra perspektywa. Na najbliższy rok. Gdyby chcieć coś, nie wiem, postanawiać albo właśnie próbować jakoś spojrzeć perspektywicznie wstecz i w przód na swoje życie. Iść przez życie dobrze czyniąc. Tak jak Jezus. Zwróćmy uwagę na to, że to nie brało się samo z siebie, tak? Najpierw czytamy: Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Tak, można powiedzieć, pierwszy warunek. Dzisiaj to dotyczy każdego z nas. Tak jak mówił apostoł Piotr: upamiętajcie się, ochrzcicie, a otrzymacie dar Ducha. Wtedy dopiero możemy myśleć o tym, jak iść przez życie i dobrze czynić. Dlaczego? Dlatego, że żyjąc w Duchu Świętym, będąc obdarowany Duchem Świętym, on tu nazywa Ducha, otrzymacie dar Ducha Świętego, czy będąc zanurzony w Duchu Świętym, no jest to, o czym mowa tu w kontekście Jezusa, że Bóg był z Nim. I w tym kontekście również dotyczy to nas. Czyli co, już wiemy, co mamy czynić w tym i w następnym roku? Dobrze czynić. Tak mówiono o Jezusie. Taka jest prawda o Synu Bożym, Synu Człowieczym, widziana od strony zewnętrznego obserwatora. A zewnętrzny obserwator widział przejawy tego namaszczenia, tej obecności Ducha Świętego i Bożej mocy. Widział, jak uzdrowił paralityka, jak przywrócił wzrok ślepemu od urodzenia, jak 10 trędowatych oczyścił, jak ocalił życie jawnej grzesznicy, jak Łazarza przywrócił do życia. Więc nie tylko syna ubogiej wdowy, już niesionego na cmentarz, na miejsce pochówku. Ludzie spotykają Jezusa Chrystusa, który dobrze czyni. I chwalą Boga za to, że nawiedził swój lud. Ciekawa reakcja, że niektórzy ludzie, przynajmniej niektórzy intuicyjnie jakoś chyba, albo może głębiej właśnie duchowo, przeczuwają, że to prawdziwe dobro to z innego świata pochodzi. No i tak fajnie, no. Jest to, myślę, brzmi iść przez życie dobrze czyniąc. Fajny program. Tylko, że czas na chwilę prawdy. Chrystus przeszedł przez życie, przez świat dobrze czyniąc. A jednak zginął nie jako dobro, ale jako złoczyńca. Czy tak? Rozumiecie coś z tego? Pamiętacie, kiedyś mówiłem, że w jednej tam z kolęd, chyba gdy się Chrystus rodzi, jest taki fragment, który co chwila mi się przypomina, bo kiedy w Słowo Boże się zgłębiam, to zadziwiony staję. Właśnie i mam ochotę, jak ci pastuszkowie w tej kolędzie, bo to tylko w kolędzie są te słowa, zaśpiewać czy zawołać, bo my nic nie rozumiemy. No. Dalej śpiewają ze strachu, ledwie żyjemy. No tutaj akurat raczej się nie boję. Ale ciągle się uczę i to jest piękne, to jest zachwycające. W każdym razie teraz, przez życie dobrze czyniąc, złoczyńca powieszony na drzewie. Dlaczego dobro, które czynił Chrystus, wielu ludziom wydawało się być niebezpiecznym złem? Tak to się skończyło. I co było dobrem dla tych, którzy tak orzekli? Okazuje się, że nie każde dobro, co człowiek nazywa dobrem, pochodzi z tego samego źródła. Krótko po narodzeniu Jezusa Symeon, napełniony Duchem Świętym, tam w Jerozolimie, mówi, prorokuje przed Marią, Józefem, że Jezus będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. No i tak było. Dlaczego? No właśnie. Skoro ma być znakiem wywołującym sprzeciw, to znaczy, że nie tylko będą mu się sprzeciwiali, bo z jakichś powodów. Tym powodem najczęściej jest obawa. Można nawet powiedzieć lęk. Czy to możliwe, żeby dobro budziło lęk? Kto stał się przeciwnikiem Chrystusa i czego się obawiał? Czego się bał? W Biblii widzę dwie grupy w zasadzie. To byli ludzie trzymający władzę, tak bym to ujął, czyli u władzy tej politycznej. A druga grupa to ci, którzy byli właścicielami, nie wiem, świętości, pobożności. Słowa, rozumienia słowa, komentowania słowa. Często legaliści i często właśnie z postawą faryzejską. Symbolem pierwszej grupy może być Herod, trzymający władzę, obawiający się Chrystusa. Przykładem drugiej właśnie taki, w cudzysłowie, faryzeusz, jako symbol takiej postawy. Jeden i drugi posiadacz, w cudzysłowie posiadacz, był przekonany, że Chrystus rości sobie niesłusznie prawo do ich własności. Faryzeusz do własności religijnej, którą on tutaj zarządza i właściwie rozumie, a ten Herod do tej własności no, państwowej, królowania. To, co moje, może za chwilę nie być moje, ale może być Chrystusowe, a więc trzeba bronić stanu swego posiadania. I popatrzcie, przez długi czas te drogi lęku i obrony swego biegły niezależnie od siebie. Herod, faryzeusze, w końcu Rzymianie. One zeszły się na procesie. Kiedy Jezus został oskarżony, raptem ci, którzy siebie omijali z daleka, wezywali od, nie wiem, grzeszników, przeciwników, kogo tam jeszcze, w tym momencie się wspaniale potrafili zjednoczyć, stawiając oskarżenia Jezusowi. I Chrystus został skazany na śmierć jako buntownik wobec tych trzymających władzę i jako bluźnierca wobec tych właścicieli świętości, heretyk. Ten czyniący dobro. Czyli ta determinacja, aby przynieść ludziom dobro, przyniosła mu zgubę. Co ci dopiero? Kto chciałby go naśladować? Znowu mi się to właśnie nasuwają te słowa, bo my nic nie rozumiemy. Ale chwała na wysokości Bogu. Może dlatego nie ma tak wielu naśladowców. Wielu jest takich, którzy podłączają się pod to imię naśladowcy. Gromadzą się tam, gdzie się gromadzą również rzeczywiście prawdziwi naśladowcy. Ale naśladowcami nie są. Przychodzenie na nabożeństwa to jeszcze nie jest naśladowanie Chrystusa. Siedzenie w domu to też jeszcze nie jest naśladowanie Chrystusa. No, chyba, że zdrowie nie pozwala, to jest inna sytuacja oczywiście. No i następne pytania, które rodzą się z takiej refleksji nad dobrem i czynieniem dobra. Czy na krzyżu dobro zostało pokonane? Czy zło zwyciężyło dobro? Czy dobro, które przyniósł Jezus, jest dobrem zwycięskim, skoro przyniosło mu zgubę? Jaką drogą iść, by uchwycić istotę tego, jego dobra? Jeśli jestem na drodze poszukiwania dobra albo pragnienia realizowania dobra, tak jak Jezus, no to w zasadzie wydaje się, że są dwie opcje drogi poszukiwania. Jest mądrość tego świata i jest mądrość Ewangelii. Załóżmy, że ktoś odkrył tą mądrość zawartą w Ewangelii, poznał też mądrość tego świata. Znowu się sprawy komplikują, bo się okazuje, że w praktyce większość poszukiwaczy, kiedy odkryją już te obie drogi, chcą pozostać na obu. Mówią o mądrości Ewangelii, a korzystają z mądrości świata, układając sobie to życie. I próbują tak żyć. No i można powiedzieć, powstaje jakaś karykatura i dla Boga, i dla świata, bo świat też to widzi. Jak poznać, jak opisać drogę czynienia dobra? Znowu widzę jakby dwie grupy. Jedna grupa podchodzi do dobra w sensie negatywnym, to znaczy koncentruje się na opisywaniu zła. Może to i nawet zgodne z mądrością tego świata. Bo tak jak widzę historycznie, to rzeczywiście świat też idzie tą drogą. Szukają, tropią ślady zła w postępowaniu. Słusznie. Grzech powinien być nazwany grzechem. W intencjach domyślam się, co ona miała na myśli. A jeśli właśnie tak miała na myśli, to niedobrze, to żyje w grzechu. Domyślają się, tropią ślady zła w motywach, w mimowolnych słowach, które mogą brzmieć wieloznacznie. I to swoje zaangażowanie w to poszukiwanie, tropienie no, nazywają dobrem. I to jest jakby jedna droga. Niemal co dnia nawiedza ich pytanie o zło, czy aby gdzieś tutaj kimś się nie czai. I tak postępując, nie każdy może zdaje sobie sprawę, że zakłada, że cała rola dobra na ziemi sprowadza się do naprawy tego, co jest przez zło zepsute, co źle funkcjonuje. Bóg stworzył dobry świat, człowiek świat zepsuł, a teraz Chrystus pragnie wszystko naprawić, no a ja z Nim. O to chodzi? To jest dobro? Które mam czynić? Z takimi utopiami w historii spotykamy się wielokrotnie, dlatego powiedziałem, że jest w tym jakaś logika świata. Trzeba zrobić to czy tamto, aby było dobrze. Nie wolno robić tego czy tamtego. No. A jak nie będziemy tego robić, to świat będzie lepszy. Dobry. Jeden z przywódców, Tomasz Morus, kiedy świat wchodził w epokę tak zwanej nowożytności, historycznie patrząc, dowodził, że głównym grzechem rodzącej się tej nowożytności jest pieniądz. Rodzi stłomstwo, rodzi zachłanność, rodzi niesprawiedliwość, w końcu do wojny prowadzi. Wystarczy niewiele zmienić, znieść pieniądze, pozostać na tym handlu wymiennym i dobro zwycięży i świat stanie się lepszy. Inną drogą poszli komuniści, w sumie też, no miliony ludzi, jeszcze więcej niż u Morusa. Analizowali zło, aż odkryli jego źródło we własności prywatnej. Nie wystarczy niewiele, wystarczy znieść własność prywatną, wprowadzić własność wspólną, dobro zwycięży, świat stanie się lepszy. A ponieważ pojawiają się przeszkody, bo niektórym się to nie podoba, albo niektórzy się nie zgadzają, no to w imieniu dobra i dla osiągania dobra jest uzasadniona przemoc. I tak samo będzie przy końcu świata. W imię wszelkiego dobra, jakim jest światowy, powszechny pokój, wielkiego dobra, który przezwycięży wszystkie wojny, wszystko będzie uzasadnione i przemoc będzie uzasadniona i inwigilacja będzie uzasadniona. To jest ludzka logika i świecki sposób myślenia na temat tego, czym jest dobro, jak czynić dobro. I tak się zdarza również w Kościele. No, tam się też szuka, tropi, domyśla, insynuuje, sugeruje. Czasami tak się zdarza. Chrześcijańska wizja dobra i zła jest odwrotna, tak jak ja to rozumiem w Biblii. To nie nasze doświadczanie w rozumieniu zła ma wytyczać obszar rozumienia dobra. To dobro ma służyć zrozumieniu zła i jego natury. Dobro zawsze jest pierwsze. Dobro, które przychodzi w Chrystusie, nieskończenie przewyższa zło. No i znowu powiedziałem coś, czego nie do końca sam rozumiem. Bo co to znaczy, że dobro, które przynosi Chrystus, nieskończenie przewyższa zło? No jest tak. To zło, które człowiek sprowadził na ziemię, bo przecież go tu nie było. W takim sensie zaproszenia i zaakceptowania. Był intruzem, jeżeli nawet był. Patrząc wokół mnie na dobro jedynie przez analizę zła, które dobru przeczy, widzę jedynie wycinek rzeczywistości, jaką dobro stanowi. Chrystus przynosi odkupienie świata, a w odkupieniu chodzi nie tylko o naprawienie tego, co zepsute. W odkupieniu chodzi o nowe stworzenie, tak to nazywamy, o narodzenie na nowo. A to przekracza najśmielsze plany tych, którzy tępią, poszukują zła i w ten sposób uważają, że definiują dobro, czy realizują. Przypomina mi się taki grecki mit, historia o Odysie, który wypłynął z domu i właściwie przez całe swoje życie to jest jego powrót do domu. Różne trudności pokonuje, żeby do tego domu wreszcie wrócić z powrotem. No więc los chrześcijanina to nie tak bym przedstawił. Los chrześcijanina bardziej mi się kojarzy z osobą Abrahama, który też wyszedł z domu, ale idzie w stronę nowej, obiecanej ziemi. A nie musisz nie wracać do starego, do tego, co było. Idzie do ziemi obiecanej, której nigdy nie widział. Zacytuję taki komentarz do pewnej ilustracji. To nie przez cienie. Szukanie właśnie cieni, czegoś niewłaściwego, złego. To nie przez cienie trzeba przyjmować naturę światła. To nieosiągalne i niedorzeczne. Nie da się zdefiniować światła przez przyjmowanie, przez cienie, analizę cieni. Ale przez światło należy analizować cienie właśnie. Może słyszeliście, znacie taką metaforę, której użył filozof Platon, mówiąc o ludziach żyjących w jaskini, do której wpada światło. Oni znają tylko to życie w jaskini i ani im na myśl nie przyjdzie, żeby wyjść na zewnątrz, bo tu jest realny świat. Oni myślą, że realny świat to jest właśnie tam, w tej jaskini, gdzie się poruszamy. A w tej jaskini dzięki tej odrobinie światła są właśnie różne cienie na przykład rzucane na ściany. I ludzie te cienie traktują jako rzeczywistość. Opis natury światła, opis natury świata na podstawie analizy cienia. To nie na podstawie zdefiniowania zła będziemy definiować dobro. Bo dobro to po prostu zupełnie inny świat. I w tym punkcie zazwyczaj natrafiamy na protest tego posiadacza świętości, który najpierw buduje wiedzę o złu tego świata i mówi o złu tego świata, mówi o pogaństwie, o fałszywych prorokach, o wpływach, o zwiedzeniu dookoła i aby na tym fundamencie zbudować wyspę sprawiedliwości, którą jest on sam, ewentualnie inni, którzy dokładnie tak samo uważają jak ja, są klonami. I wyspa zostaje otoczona murem licznych przepisów, zakonem, prawem, którego celem jest oddzielenie od tego złego, niebezpiecznego w podtekście świata, w którym panuje grzech i zło. I zasadą i podstawową jest zakaz obcowania z tymi czyniącymi zło tam. Co z tego, że ktoś uzdrowił ślepego, skoro zrobił to w szabat, czyli w dzień niezgodnie z uświęconymi zasadami. Co z tego, że uzdrowił 10 trędowatych, skoro jada i pije z grzesznikami, z celnikami? Jego dobro jest dobrem pozornym. Tylko tutaj, na tej naszej wyspie właściwej pobożności jest możliwe objawienie się prawdziwego dobra. Chociaż na wyspie to dobro też musi przestrzegać reguł, jakie ustalone zostały. Reguł, które my rozumiemy właściwie. Dobro musi się wtopić we właściwie rozumiane przez nas reguły, czyli ostatecznie musi stać się własnością tego właściciela świętości, pobożności. Tak jest. W sumie to my orzekamy o dobru. I wszelkie dobro, jakie się pojawi, ale nie zostanie uznane przeze mnie albo przez nas, będzie dobrem pozornym, mówią wszyscy faryzeusze o mentalności faryzejskiej czy legaliści, formaliści. Tymczasem Jezus, dobro wcielone, przeszedł przez życie dobrze czyniąc komu? Grzesznikom właśnie. Tym, co byli, można powiedzieć, poza murem tej zaakceptowanej pobożności. Wiemy, jakie zdanie mieli członkowie Sanhedrynu, faryzeusze na temat tego ludu, prawda, ciemnego i tego, który jest ciemny, jest potępiony. Grzesznikom przyszedł dobrze czynić. Tym żyjącym poza murem. Jedną z tajemnic chrześcijaństwa jest ta niezwykła więź Jezusa z grzesznikami. Grzesznik jest winny. Prawda, on jest winny. ma. Nawet trzeba powiedzieć, on jest radykalnie inny. A jednak Chrystus umiera za grzeszników. Uczynił coś dobrego? Umiera za Heroda, za Piłata. I tu można by wymieniać także współczesnych różnych przywódców. Ogromnych grzeszników, ludobójców. Czy tam zwykłych, kłamliwych, przekupnych polityków. Czy też legalistów. Jest napisane o nim, że on grzechy całego świata nosił. Co to znaczy? Rozumiemy coś z tego? On grzechy całego świata nosił. Co to znaczy nosić grzechy całego świata? Był współodpowiedzialny? A może niósł je, mówiąc tak najprościej, jak nie swój plecak. Pełen nie swoich rzeczy. No właśnie. Na ile jesteśmy w stanie zgłębić, pojąć więź odkupiciela z grzesznikami? No bo my się wydaje, że na tyle, na ile zgłębiamy, na tyle widzimy wzór dla nas i naszego stosunku do grzeszników. Właściwego, dobrego, niesienia dobra właśnie tam. Dla legalistów, dla mentalności faryzejskiej, bo jest napisane dla tych poczuwających się jako tych właścicieli, grzesznik jest niebezpieczeństwem, jest zagrożeniem dla wyspy, zagrożeniem dla osobistego życia. Dlatego należy eliminować z otoczenia i cieszyć się, że już nie jestem taki jak on. Zamknąć świętość w obrębie swojej grupy, kaplicy, przyjaciół, w obrębie swojego wyznania. Jakiego wyznania był Jezus? Mojżeszowego? Chrześcijańskiego? A którego chrześcijańskiego? Jak nieść dobro w tym świecie? No właśnie, szedł przez życie dobrze czyniąc, przez świat. Dobro w Jezusie Chrystusie, bez żadnych warunków wstępnych. O, pierwsze wyciąga rękę do grzesznika. Jakby nie zauważało grzechów. Jakby. Bo Bóg dobry jest dla niewdzięcznych i złych. I bądźcie miłosierni, jak Ojciec miłosierny jest, jak jest właśnie miłosierny Ojciec wasz. Tak mówi Jezus, prawda? W innym miejscu, i tu chyba sięgamy już dna wreszcie, na którym możemy stanąć, czy od którego możemy się odbić. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Mówimy o czynieniu dobra. A więc w kontekście tych pytań, które tam padały, w kontekście przyszłego sądu, w kontekście życia wiecznego, w kontekście mojej niepewnej sytuacji przed Bogiem, w tym kontekście pytanie Jezusa brzmi właściwie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Dla wieczności, dla tego, co przetrwa. Kiedy wszystko inne, nad czym, co człowiek wytwarza, co człowiek czyni, co człowiek mówi i co tu na ziemi może być zaakceptowane jako dobre, dobre dla ogółu, dobre dla ludzkości, dobre dla drugiego człowieka, przeminie. Bez mnie nic uczynić nie możecie. W jaki sposób wyraża się dobroć człowieka? W kontekście tego wszystkiego, co już powiedzieliśmy, co powiedział Jezus, co pokazał, zademonstrował Jezus, co trzeba zrobić, albo co trzeba mieć, aby przejść przez życie dobrze czyniąc, gdyby ktoś chciał przyjąć takie motto, choćby na najbliższy rok. Czym charakteryzuje się prawdziwe dobro? Pamiętacie pytanie skierowane przez tego faryzeusza podstępnego do Jezusa. W innym miejscu Jezus sam zadaje to pytanie komuś innemu. Co mam czynić, aby się zbawić? Miłuj. Z całej duszy, serca, myśli, woli, czyli mocy swojej i bliźni Boga i bliźniego swojego, jak siebie samego. Tutaj odnajdujemy odpowiedź. Co trzeba robić, albo co trzeba mieć, czy kim trzeba być, bo wcześniejsze odpowiedzi też nam sugerowały. Upamiętaj się, ochrzcij, otrzymasz dar ducha, uwierz, ozbawisz siebie i swój dom. A więc też raczej ten element bycia, nie tylko posiadania czegoś, ale bycia kimś. Aby przejść przez życie dobrze czyniąc. Prawdziwe dobro charakteryzuje się miłością. Tylko dobro jest zdolne do miłowania. Do wyciągania ręki pierwsze. Zło nie potrafi kochać. A czym jest taka miłość, o której tutaj mówimy, mając na myśli Słowo Boże? No wiemy, to jest miłość, która troszczy się o drugiego. Tak by można najkrócej scharakteryzować agape. I gdyby porównać rozumienie miłości w relacji do Boga, człowieka w czasach apostoła Pawła, to porównując z myślą pogańską, bóstwa pogańskie o tyle miłowali ludzi, o ile byli im do czegoś przydatni, o ile byli ich odbiciem, były do nich podobne, tak jakby miłowali siebie, swoje ślady w tym stworzeniu, widoczne w innych. No bo cóż innego mogliby miłować, prawda? To takie logiczne. Dlaczego ktoś, kto jest bardziej doskonały, albo uważa się za bardziej doskonałego, miałby miłować kogoś, kto jest doskonały nieskończenie mniej? No więc właśnie, jak powiedziałem, w chrześcijaństwie jest to odwrotnie, zupełnie odwrotnie, przeciwstawnie. Ale między ludźmi podobnie bywa. Podręczniki o tym uczą. Różne psychologiczne teorie, kiedy narzeczeni, prawda, chcą się pobrać. Doświadczenie też to pokazuje często, że ludzie dobierają się według własnych potrzeb. To znaczy ktoś tak gdzieś jakoś czasami intuicyjnie wybieram kogoś, kto jest moim uzupełnieniem, kto dopełnia to, czego ja nie posiadam. Autentyczna międzyludzka miłość rzadko wychodzi poza siebie. Chce brać. Kto wchodzi w małżeństwo z tą ideą, żeby właśnie troszczyć się i służyć drugiemu? Czy raczej z tą ideą, że bo ja potrzebuję, bo ja i oczekiwania. Co do charakteru drugiej osoby, co do zachowań. W miłości ewangelicznej jest właśnie zupełnie coś przeciwnego. Bóg jest dobry, a człowiek ze swej natury radykalnie inny, niedobry. Czy dobro może mieć coś wspólnego ze złem, z niedobrym? Czy mamy budować mur na wyspie, oddzierać się od zła tym murem? Jak bardzo zło wyrządzone innemu człowiekowi oddziela ludzi od siebie. To jest prawdziwy mur. Zło jeszcze bardziej oddala ludzi od Boga. Od Boga, który tylko wie w całej pełni, czym jest zło. I jakie mocy trzeba, by pokonać to oddalenie. Teolog mówi, że jeśli cudem było stworzenie świata z niczego, to jeszcze większym cudem było zbawienie człowieka. Uratowanie, cud uratowania, zbawienia. Dokonany przez miłość do tego, co jest radykalnie inne, w sensie niedobre. No, może już tak właśnie kończąc, spróbujmy rozpoznać człowieka, który chodzi po świecie dobrze czyniąc. Po czym go poznamy? No już powiedzieliśmy, po miłości tej, która troszczy się o drugiego, bo to jest jej cechą, bo trzeba zawsze chociaż minimalnie definiować, ponieważ słowo miłość w świecie jest bardzo wieloznaczne, a czasami zaprzecza tej idei, którą my mamy na myśli. Jest egoizmem, a nie miłością. No więc właśnie, miłość do radykalnie innego, czy do radykalnie innych, tej, która pierwsza wyciąga rękę, która jest gotowa się zazdroszczyć. Człowiek, który nie ma w sobie postawy właściciela, posiadacza świętości, który się odgradza od tych innych, ale cały służy dobru, które jest jeszcze większe niż on i jeszcze większe niż zło, które istnieje. Nie odgradza się na zasadzie, że ci, którzy są poza, to przecież zawsze mogą do nas przyjść, nie? No. Tak nie zamykamy się, że ich nie przyjmiemy, ale nie muszą spełnić pewne warunki. One są jasno określone. Póki się nie nawrócisz, póki coś tam. Kiedy patrzę na Jezusa, on od tego nie zaczynał. Chociaż do nawrócenia prowadził. Dobro jest Jego sługą. Jezus przychodzi i pokazuje. Człowiek, który chce tak jak Jezus czynić dobro, jest Jego sługą i w ten sposób staje się sługą dobra. Chce być z ludźmi, chce być obok ludzi, przy ludziach, w Jego życiu, w jej życiu, osoby, która funkcjonuje w świecie. Czyli być z innymi, obok innych, przy innych. I ostatecznie można powiedzieć dla innych. Z takiej postawy służby dobra bierze się co? Jaki był finał w życiu Jezusa? Z takiej postawy bycia dla innych bierze się Golgota. Mówiliśmy już o tym. Ten moment, kiedy szatan, kiedy zło mówi, sprawdzam, czy ty rzeczywiście służysz dobru wśród innych, czy tylko tak mówisz, albo marzy ci się. Golgota to miejsce, w którym ten, który idzie przez świat dobrze czyniąc, staje się ofiarą innych, za tych, którym wcześniej dobrze czynił, ale którzy go oskarżyli, którzy go odrzucili, którzy insynuowali, zniszczyli. Powtórzyłem to trochę, ale chciałem, żeby zapamiętać i pamiętać, ogarniać całość. Gdzie się tak dzieje, że tak niszczą, że tak to się kończy? Czy tak się dzieje? No tak się dzieje w świecie? No dzieje się. A co, jeśli tak się dzieje w Kościele? Tak się zdarzyło w życiu Jezusa w końcu. A co jeśli tak się dzieje w chrześcijańskim zborze? Nieraz ci właściciele, ci właściciele świętości, no nie mają litości. W tym tropieniu grzechu w życiu bliźnich. Ale jest dobro i ono zwycięża. Śmierć Chrystusa na krzyżu to nie była porażka. I Chrystus o tym wiedział i Stwórca o tym wiedział, kiedy posyłał swego Syna. Po okresie zranień bolesnych, nieraz bardzo bolesnych, szczególnie jeżeli przyjdą one od najbliższych, tych, których ufałem, tych, na których wydawało mi się mogę polegać, przychodzi świt zmartwychwstania. Bóg daje siłę, aby to znieść. Bóg posyła ludzi, którzy pomagają to znieść. Świt zwycięstwa dobra. I wszystkie wcześniejsze rozrywki ze złem zostają wyrzucone precz, a my możemy odpocząć w tym oceanie, powiem tak metaforycznie, pokoju, oceanie dobra, jakim jest Jego obecność w naszym życiu, Jego błogosławieństwo, jakim doświadczamy. Także nie bójmy się. Idźmy razem z Jezusem do grzesznego świata. Będziemy im pomagać, czynić dobro, tłumacząc, dlaczego, co nas motywuje, aby tak właśnie postępować i skąd, tak żeby widzieli nasze dobre czyny i żeby chwalili Boga, który w niebie jest. I żeby chcieli być z Nim i z nami. Tak jak chcieli być z Jezusem. To ostatecznie, to jest ta ostateczna zachęta i pociecha. Warto. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie. No właśnie, komu? Wszystkim. Nawet tym, którzy was nienawidzą. Oto Jezus, który szedł przez życie, czyniąc dobro. A do tych, którzy zawłaszczyli sobie to sakrum, tą świętość, to rzekł do nich Jezus, zapytuje was, czy wolno w sabat dobrze czynić? Czy to jest niedobre, takie czynienie? Szedł przez życie dobrze czyniąc. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? Szukając jakiegoś jeszcze praktycznej jedna sytuacja mi się nasuwa. W kontekście teraz tych pogrzebów, o których dzisiaj była trochę mowa i braci i siostry, że odchodzą, czy odeszli, bo życie nie kończy się śmiercią, to prawda. Czasami na pogrzebie pytam ludzi, kiedy ktoś wystąpi, opowiada o zmarłym, o zmarłej, o tej, która odeszła, o tak, bo to tylko ciało nasze zostaje, umiera, bo ja żyję dalej. Więc nieraz mówi, kto kim był i wtedy nieraz pytam tych obecnych, co chcesz, aby ludzie powiedzieli o tobie na twoim pogrzebie? Co chciałbyś usłyszeć? Jeszcze masz czas, aby iść przez życie dobrze czyniąc, mieć wpływ na to, co powiedzą. Albo jeszcze bardziej konkretnie, wyobraźmy sobie nagrobek, niech to będzie mój, albo każdego z nas. Czy nie byłoby wspaniale, gdyby na nagrobku było napisane imię, nazwisko, a pod spodem krótki fragment. Szedł przez życie dobrze czyniąc. Wystarczy? I wyjdą ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia, a ci, którzy źle czynili, aby powstać na sąd. Jedni wyjdą, aby odebrać nagrodę, drudzy, żeby usłyszeć sprawiedliwy wyrok. Amen.